I ponownie witamy się z Państwem, Andrzej Urbański. Wysłuchaliśmy wspólnie reportażu Alicji Samolewicz-Jeglickiej o bezdomności w realizacji Julii Baranowskiej. A ze mną w studiu Radia Gdańsk w tej chwili jest Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta w Gdańsku. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Tak się zastanawiam, o bezdomności możemy w różnych odcieniach opowiadać. Jakie są tak naprawdę najczęstsze przyczyny bezdomności? Tak z Pana obserwacji, 30 lat Pan w tym już siedzi, więc trochę doświadczenia jest.
Trochę czasu jest i widzę, że im dłużej jestem w bezdomności, tym tych przypadków jest więcej. Co osoba, która do nas trafia, to tak naprawdę jest różne są tego przyczyny. Kiedy spojrzymy na wyniki badań ogólnopolskich 2024 roku, które pokazały nam, że w Polsce mamy ponad 31 tysięcy osób bezdomnych.
Czy to jest dużo?
Ja uważam, że to jest liczba niedoszacowana.
I to jest o 30 przynajmniej tysięcy osób za dużo.
Na pewno jest to dość dużo, chociaż metodologia badania pokazywała, że trzeba było trafić na tą osobę. Pewnie ja, kiedy komentuję to badanie, mówię zawsze, że na pewno nie jest mniej niż te 31 tysięcy osób w kryzysie bezdomności w Polsce. Czyli możemy zakładać, że jest tych osób więcej. No ta skala jest dosyć niepokojąca, dosyć duża, zwłaszcza jeżeli też porównamy poprzednie lata, gdzie widać, że ta populacja osób bezdomnych nam się mocno starzeje i mocno też podupada na zdrowiu.
Ale to światełko w tunelu, bo ten reportaż też pokazuje, że można jednak wyjść z bezdomności, chociaż tak jak pan powiedział, i te przyczyny bezdomności są bardzo różne, ale czy zauważa pan jakąś różnicę między sytuacją bezdomnych na przykład w dużych miastach, takie jak Gdańsk, i małych miejscowościach, choćby z Pomorza, gdzieś pod Gdańskiem, Gdynią, Sopotem, gdzieś właśnie na obrzeżach?
Tak, to widać też właśnie w tych statystykach, że większość populacji osób bezdomnych, ponad połowa, jednak jest w tych dużych miastach, w dużych skupiskach, w dużych gminach, gdzie można być bardziej anonimową osobą z jednej strony, a z drugiej strony wachlarz pomocy jest o wiele szerszy niż w tych małych gminach.
Gdzie... Ale dlatego oni trafiają tutaj właśnie do centrum, a nie szukają gdzieś pomocy? Czy są bardziej zaopiekowani? Tam rodzina na to zwraca uwagę?
Znaczy nie tyle rodzina zwraca uwagę, ile są bardziej na świeczniku. To znaczy każdy ich zna. Przyjeżdżając do dużego miasta jest się anonimowym. Pewna historia życia, czasami bardzo trudna, zostaje z tyłu i nikt nie może powiedzieć, a to ten Franek, który pobił żonę, czy pił od samej młodości, tylko jest dość mocno anonimową osobą. Może tutaj zarówno pokazywać się z tej lepszej strony, nie ma tych stygmatów, które może mieć w mniejszej gminie, chociaż nasze prawo polskie mówi jednoznacznie, że gminą odpowiedzialną za takie osoby, które są osobami w kryzysie bezdomności, jest gmina ostatniego meldunku. I tutaj zaczynamy mieć ten problem, że osoby, nawet jeżeli migrują do większych miast, mają mniejsze możliwości skorzystania z zakresu pomocy społecznej. Jest to możliwe, ale jest to na pewno utrudnione.
Ale czy są takie na przykład sytuacje, gdzie nie ma tego meldunku? No bo jeżeli to mówimy, że meldunek jest tym gwarantem, że gmina lub dany urząd powinien się tym zająć, no to może być taka sytuacja, że nie mają dowodu. Czy to jeszcze dzisiaj występuje? Nie mają dowodu, nie mają zameldowania, albo zameldowaniem są, nie wiem, działki.
Jest to duża dyskusja właśnie na ten temat, w jaki sposób usprawnić ustawę o pomocy społecznej w taki sposób, żeby nie było ludzi, którzy nie są objęci. Weźmy teraz pod uwagę, że mamy dość dużą rzeszę obcokrajowców.
Czy tutaj też się pojawia problem bezdomności?
Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że z badań ogólnopolskich wynika, że około 10% z osób zbadanych to są obcokrajowcy. U nas w Gdańsku też bardzo mocno to widzimy, dlatego że mamy już prawie że 9% za zeszły rok populacji osób innych niż obywateli polskich. I patrząc się na to, że 3 lata temu ten procent to był 1, to jest naprawdę znaczący wzrost. I to nie są tylko i wyłącznie osoby z Ukrainy, to jest sporo Białorusinów, ale też innych nacji, nawet z Azji czy Ameryki Południowej. Także tutaj naprawdę zaczynamy widzieć, że ta populacja, zwłaszcza wśród osób bezdomnych ulicznych, nam się bardzo mocno zmienia.
Święty brat Albert, Towarzystwo Pomocy zajmuje się wiele, wiele lat, doświadczenie ma ogromne, jednocześnie patrzy na to z pewnej swojej perspektywy. Jak patrzy pan na tą właśnie pomoc, bo to wychodzenie z tego kryzysu bezdomności jest bardzo trudne, ale jest możliwe.
Jest możliwe. My w Gdańsku wraz z Ośrodkiem Pomocy Rodziny w Gdańsku oraz innymi instytucjami bardzo mocno parę lat temu położyliśmy nacisk na wychodzenie z bezdomności, na różnego rodzaju formy mieszkaniowe. Czy to mieszkania wspierane, czy to mieszkania treningowe dla osób w kryzysie bezdomności.
Jak to się sprawdza?
Udało nam się bardzo dużą grupę osób, dlatego też mówię o zmianie związanej ze stanem zdrowia, dlatego że zostały nam w placówkach zazwyczaj osoby schorowane, osoby, które wymagają wsparcia osób trzecich, a wszystkich, którzy sobie w miarę zaczynają radzić, wspieramy ich asystenturą, bo najważniejszą rzeczą w pomaganiu jest to, żeby drugiej osoby nie zostawiać samej sobie.
Jak to się dzieje? Bo ja cały czas się zastanawiam, gdzie jest rodzina, gdzie są ci najbliżsi? Przecież to nie rozpływają się. Przecież oni są też tą grupą, która powinna być odpowiedzialna, nawet pod względem prawnym, za osoby.
No, z badań, do których od samego początku sięgamy, czyli z badań przyczyn bezdomności w Polsce, tych ogólnopolskich, wynika, że ponad 17% to są konflikty rodzinne. Że osoby zostają osobami bezdomnymi według ich odczucia ze względu na konflikty rodzinne.
Ale konflikt rodzinny jest po której stronie? Bo to jest też pytanie.
Zazwyczaj jest tak, bo tutaj trzeba jeszcze też powiedzieć, że patrząc się na taki z góry ogląd na bezdomność, że 80% populacji osób bezdomnych to są mężczyźni.
I pewnie tam jeszcze wchodzi problem z alkoholem.
Alkohol, właśnie, bo to też mocno stereotypowo patrzymy, tak, że pewnie alkoholik, dlatego został wyrzucony. Alkohol czasami jest wynikiem bezdomności, to znaczy jak już jestem bezdomny, no to zacznę pić, no bo łatwiej mi będzie przeżyć.
I zapomnę o swoich rzeczach.
Także tutaj nie możemy, oczywiście dużym procentem są osoby, które są osobami uzależnionymi. To w tej chwili nam się też mocno zmienia, bo kiedyś na samym początku, tak jak pan redaktor wspomniał, 30 lat temu, to było prawie że 100% osób, które były uzależnione od alkoholu. W tej chwili te uzależnienia zaczynają być uzależnieniami krzyżowymi, czyli narkotyki, różnego rodzaju lekarstwa i to powoduje też kompletną zmianę pracy z tymi osobami. Ale co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o rodzinę, że jednym z elementów wychodzenia z bezdomności jest właśnie próba nawiązania relacji i poprawy relacji z rodziną. Mamy przypadki osób, które nigdy nie widziały swoich wnuków. Wnuki są już prawie że pełnoletnie i dopiero nasza wspólna praca, bo to też trzeba powiedzieć tak, że najtrudniejszą rzeczą w naszej pracy jest to, żeby ludziom chciało się tym, którym pomagamy, żeby ludziom chciało się chcieć zmienić swoje postawy życiowe. Żeby w końcu oni sami doszli do tego, że warto coś w swoim życiu zmienić.
Dlatego, że motywacją może być poprawienie relacji z rodziną, z najbliższymi.
Bardzo różne relacje są. Są relacje religijne, motywacje religijne, są motywacje właśnie rodzinne, motywacje związane z wiekiem, że już zaczynam z tego świata powoli schodzić i warto by było pewne rzeczy swoje poukładać i zacząć też nawiązywać różne relacje. To jest bardzo, bardzo dziwne, dlatego też bardzo różne, nie dziwne. Dlatego też mówię o tym, że co człowiek, to trzeba znaleźć do niego klucz, żeby go do tego zmotywować. Też uważamy i w taki sposób pracujemy, żeby pracować na relacjach, ale też pracować na motywacji tej osoby. To znaczy, jeżeli osoba czegoś nie chce, to nie ciągniemy ją w tym kierunku. Mówimy o redukcji szkód, tak samo w spożywaniu alkoholu. Mówimy o tym, żebyśmy zredukowali możliwość spożywania alkoholu. Dlatego też mamy na przykład w Gdańsku placówkę, która przyjmuje osoby do 1,5 promila alkoholu we krwi. Jest to dość sporo, zwłaszcza, że cała reszta placówek nie przyjmuje. Po to, żeby osoba mogła zejść z ulicy i się zastanowić nad tym, czy ona chce dalej tak być, czy nie. I różne programy, które powodują to, że z ludźmi pracujemy.
Reportaż Alicji, wasze doświadczenie pokazuje, że można zejść z tej drogi, znaleźć to światełko w tunelu. To jest strasznie trudne, ale jednocześnie możliwe. Mówimy o relacjach rodzinnych. Jakie działania tak naprawdę przynoszą te najlepsze efekty w pomaganiu ludziom w wyjściu z bezdomności? Bo to też my jako społeczeństwo powinniśmy reagować w odpowiedni sposób, a pewnie nie jesteśmy do tego przygotowani.
Mówię cały czas o mądrym pomaganiu, o tym, żeby mądrze pomagać, rozsądnie pomagać, i takim rozsądnym pomaganiem nie jest dawanie pieniędzy na ulicy.
A no właśnie, to jest chyba największy nasz błąd, który zauważymy kogoś potrzebującego z wyciągniętą dłonią i przełamujemy się, dajemy te kilka groszy, myśląc, że pomożemy.
Ja mówię, że to jest rozgrzeszanie własnego sumienia, to znaczy dałem i nie pomogłem. Najtrudniejszą rzeczą, jaka jest w pomaganiu, to jest zaangażowanie się, a więc podejście, spytanie się, wsparcie osoby w postaci nawet informacji, gdzie może iść, co może zrobić, danie mu nadziei, szansy.
Czyli, bo tak sobie myślę bardzo konkretnie, zatrzymajmy się przy tych osobach. My mamy telefon komórkowy, możemy tam przecież znaleźć też informacje, czy telefon do tych właśnie miejsc wsparcia. Ta osoba bezdomna może tego nie mieć, nie wiedzieć nawet, gdzie pójść, gdzie się zgłosić, a my możemy choćby takim zaangażowaniem, tak. Czyli musimy się zatrzymać i poświęcić czas.
Powiem więcej. Miasto Gdańsk jest jedynym miastem, które ma aplikację Arels, która powoduje to, że jeżeli zobaczymy osobę bezdomną przebywającą na ulicy, klikniemy w tej aplikacji.
Jeszcze raz, jak ta aplikacja się nazywa?
Arels.
Arels.
To,
ale musimy ją ściągnąć na swój
oczywiście,
telefon.
Oczywiście, musimy ściągnąć na swój telefon, ale dzięki tej aplikacji nasi streetworkerzy dostają informację, gdzie dana osoba jest widoczna.
A jak taki streetworker się wyróżnia spośród tłumu? Jak go rozpoznać?
No, czy może... nie wyróżnia się, nie mają specjalnych. My też nie chcemy, żeby oni się za bardzo wyróżniali, dlatego że oni pracują bardzo mocno na relacji.
I z delikatnością pewną.
Z delikatnością, z pełnym poszanowaniem też prywatności osób, z którymi pracuję, dlatego że to są bardzo różne osoby. I ich zadaniem jest, bo właśnie ważna informacja, ta aplikacja nie powoduje natychmiastowego przyjazdu, pogotowia. Jeżeli widzimy osobę, która leży, która wymaga natychmiastowego wsparcia, to nie aplikacja, tylko numery do policji, straży miejskiej, pogotowia, żeby tą osobę w odpowiedni sposób się zabezpieczyć, zaopiekować. Streetworkerzy są od tego, żeby te relacje podtrzymywać i namawiać osoby do zmiany tych postaw. To, o czym mówiłem, żeby osoba chcieć zmienić to swoje życie, a różnego rodzaju elementów pracy mamy bardzo dużo. Począwszy od tej ogrzewalni, o której mówiłem, gdzie można przyjść pod wpływem alkoholu, noclegownie, schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób, które wymagają wsparcia osób trzecich, poprzez różnego rodzaju systemy mieszkaniowe, łącznie z tym, że jako towarzystwo osobom dopłacamy do wynajmowania pokoi, po to, żeby one już się usamodzielniały, były samodzielne. No i oczywiście w tej chwili bardzo mocno sztandarowy nasz projekt, czyli Housing First, gdzie to jest w ogóle chyba czas na kompletnie całą audycję na ten temat, mianowicie to jest zmiana myślenia o pomaganiu. Mianowicie mieszkanie nie jako nagroda, ale mieszkanie jako narzędzie w pracy. Dlatego, że...
Czyli wędka, krótko mówiąc.
Znaczy ja o nawet. Wędce mam też taki slogan, że, bo jest oczywiście mówione, że
nie ryba,
a wędka, a ja do tego dodaję. Jak ja dostałem wędkę i pierwszy raz wędkowałem, to żeby nie ktoś mi pokazał, jak nałożyć robaka, jak wyrzucić tą wędkę i gdzie ją wyrzucić, to na pewno bym tej ryby nie złapał. A
czyli
więc
to,
nie
o czym
wędkę.
Mówiliśmy, wsparcie osób trzecich, prawda?
Tak,
nie tylko instytucji, ale asystentów.
Asystentów, wsparcie osób, które chcą razem doprowadzić do tego, że to życie się zmieni, że dotychczasowy bagaż doświadczeń zostanie zmieniony na coś pozytywnego, a nie tylko negatywnego.
Państwo szukacie różnych rozwiązań. Jakie są wasze oczekiwania wobec przyszłości? Czy widzi pan w ogóle szansę na ograniczenie zjawiska bezdomności w naszym regionie? Nie mówimy o całej Polsce, chociaż to przecież dotyczy to i Polski, i świata.
Znaczy, patrząc się na to, że my też mamy współpracę z całą Europą i widzimy, że rozwiązania bezdomnościowe to tak naprawdę, to nie tylko i wyłącznie pieniądze. To jest właśnie podejście, za pomocą większych środków finansowych nie rozwiążemy bezdomności. Kiedy myślimy o projekcie Housing First, to tutaj też jak dyskutujemy, rozmawiamy, to efektem projektu nie jest to, że ktoś będzie samodzielny, tylko to, że ktoś będzie umiał mieszkać w mieszkaniu. Dlatego, że jeżeli ktoś przebywa 20-30 lat na ulicy, to też dla niego dużym wyzwaniem jest to, żeby zamieszkać samodzielnie na mieszkaniu. Bezdomność to też zauważyliśmy, że w bardzo dużym stopniu samotność. A więc kiedy mówimy o tym mądrym pomaganiu, to zacznijmy od tego, że zainteresujmy się, kto mieszka na naszej klatce, osoby starsze, czy nie potrzebują pomocy, zapukajmy, spytajmy się, jak się czują, czy nie trzeba im pomóc. I tutaj już byśmy zaczęli robić tą profilaktykę różnych problemów społecznych, bo tak jak widzimy, zaczynamy pędzić do przodu, a niektóre osoby zaczynają wśród nas, które widzimy, zaczynają być samotne i zaczyna im to bardzo mocno doskwierać.
Czy można powiedzieć tak, że bezdomność może dotyczyć każdego z nas?
Tak, tak. Mamy przykłady osób, które były wykładowcami na naszych uczelniach trójmiejskich i które trafiły do bezdomności. Mamy przedsiębiorców, którzy trafili do nas. No ale oczywiście mamy też osoby z podstawowym wykształceniem, czy też bez wykształcenia. Ta bezdomność tak naprawdę dotyka wszystkich grup społecznych, dlatego że ona też mocno powiązana jest z różnego rodzaju problemami, czy to zdrowotnymi, zdrowia psychicznego, czy innymi. Nagle coś się w życiu zadzieje, takiego,
co nas
sobie nie radzimy, nie potrafimy poprosić o pomoc, bo to też jest ważne, że kiedy czujemy, że coś się dzieje nie tak, poszukajmy, są ośrodki pomocy.
Nie wstydźmy się tego, żeby poprosić kogoś o pomoc.
Tak, tak. I to nie szukajmy znajomych, którzy powiedzą, no to chodź na flaszkę, to zobaczysz, na pewno ci przejdzie, bo to nie na tym polega. To są rozwiązania, które nam się wydają naturalnymi, tak samo jak musimy mocno przed zimą obalić mit. Alkohol wcale nie rozgrzewa. Wręcz przeciwnie, alkohol o wiele szybciej wychładza. On oczywiście w pierwszym momencie uderzenia wydaje nam się, że jest cieplej, ale potem wychładza ciało, a więc apelujemy do wszystkich, którzy chcą spożyć alkohol i wyjść sobie na mróz. To nie jest dobry pomysł. Apeluję dlatego, że mimo, że żyjemy w takich czasach, gdzie nie do pomyślenia jest zamarzanie ludzi na ulicy, a ludzie niestety zamarzają i to nie zawsze są osoby bezdomne.
Jakim przesłaniem chcielibyśmy się pożegnać z państwem? Przesłaniem, które przekazać chcielibyśmy osobom, które nie rozumieją problemu bezdomności, a takich jest na pewno dużo. Nie tych, którzy są bezdomni, tylko tych, którzy są wokół nas, wokół osób bezdomnych. Co powinniśmy tak przytulić do serca, żeby ten problem zniknął?
Mamy przykład felietonu, który był przed chwileczką, gdzie pokazuje jednoznacznie, nie przekreślajmy ludzi tylko i wyłącznie dlatego, że brzydko pachną, brzydko wyglądają. Mamy przypadki nawet u nas osób, które z ulicy w tej chwili skończyły studia wyższe i robią karierę zawodową, a wydawało nam się, że już z nich nic nie będzie. Także nie przekreślajmy ludzi na pierwszy rzut oka, starajmy się ich wesprzeć, pomóc, próbujmy zrobić to mądrze, ale też mając świadomość, że są instytucje, organizacje, które służą właśnie taką pomocą. Nie musimy robić to własnymi rękami. Jeżeli chcemy się bardziej zaangażować, to zapraszamy oczywiście jako wolontariuszy do różnego rodzaju działań, prac, ale pamiętajmy, żebyśmy nie byli obojętni, widząc drugą osobę na ulicy.
I przypomnijmy tą aplikację, o której pan wspomniał.
To jest aplikacja Arels.
Drodzy państwo, temat bezdomności jest bardzo szeroki. Jest światełko w tunelu, jest nadzieja. Pamiętajmy o tym, że nie musimy być sami, żebyśmy potrafili też prosić o pomoc, ale dostrzegajmy drugiego potrzebującego człowieka, róbmy to mądrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. W studiu Radia Gdańsk gościliśmy Wojciecha Bystrego, prezesa Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Gdańsku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za to, co pan robi, przede wszystkim razem z całym zespołem. A wysłuchaliśmy reportażu Alicji Samolewicz-Jeglickiej w realizacji Julii Baranowskiej. Dobrego dnia państwu życzymy. Andrzej Urbański.